Krewna Jacka J., który dokonał potrójnego morderstwa w Borowcach pod Częstochową, ukrywała go prawie 2 lata. Jest akt oskarżenia w sprawie utrudniania śledztwa. Podwyżki kwoty wolnej od podatków w przyszłym roku nie będzie. Zapowiedział to wczoraj minister finansów. Później w faktach Pomorze Zachodnie. A tam festiwal Słowian i Wikingów. Ciotka Jacka J. pomagała mu się ukrywać dłużej niż zeznawała. Prokuratura ma dowody, że trwało to prawie 2 lata. Jest akt oskarżenia w sprawie utrudniania śledztwa przeciwko Jackowi J. Przypomnijmy, mężczyzna podejrzany o zabicie w Borowcach pod Częstochową swojego brata, bratowej i ich syna był poszukiwany od lipca 2021 roku. Rok temu znaleziono jego ciało, popełnił samobójstwo. Zatrzymana została wtedy Teresa D., która pomagała mu w ukrywaniu się. O tym, co ustaliła prokuratura w sprawie ciotki Jacka J., nasza reporterka Anna Kropaczek.
Teresa D. przyznała rok temu po zatrzymaniu, że Jacek J. przyszedł do niej 1 listopada 2023 roku. Mówiła, że ukrywała go, bo bała się o własne życie. Śledczy jednak ustalili, że podejrzany przebywał u krewnej już wcześniej. Ma o tym świadczyć filmik, który znajdował się w pamięci smartwatcha należącego do Jacka J. Został zarejestrowany w domu ciotki w marcu 2023 roku. Na nagraniu widoczna jest postać podejrzanego, przedstawiającego się nazwiskiem i podającego datę nagrania. Poza tym prokuratura ustaliła, że Jacek J. robił remont w domu ciotki już jesienią 2022 roku, czyli ponad rok po zbrodni. Za utrudnianie śledztwa Teresie D. grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
Podwyżki kwoty wolnej od podatków w przyszłym roku nie będzie. W 2027 może być ona bardzo trudna, przyznał minister finansów i gospodarki. To ja przypomnę premiera Donalda Tuska, wrzesień roku 2023, kongres programowy Koalicji Obywatelskiej i 100 konkretów.
Konkret, który jest tak naprawdę pozytywną rewolucją podatkową. On się nazywa w sposób skomplikowany, być może. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy złotych.
To był pierwszy z wymienionych przez Donalda Tuska 100 konkretów. A teraz w faktach jeszcze doniesienia sportowe. Czwartkowy wieczór był zdecydowanie dobry dla polskich drużyn piłkarskich w europejskich pucharach. Legia Warszawa awansowała do kolejnej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy, pokonując u siebie Banik Ostrawa 2-1. A w Lidze Konferencji Europy Jagiellonia Białystok wygrała na własnym stadionie 3-1 z serbskim FK Novi Pazar. Z kolei Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe MSK Żylina 3-1. Kolejne spotkania w zmaganiach europejskich już w przyszłym tygodniu, a wcześniej, bo w weekend, rozgrywki ligowe. Jedynym zespołem, który odpocznie, jest Jagiellonia. Jej niedzielny mecz z Motorem Lublin został przełożony.
Są i takie fakty.
Prawie 3000 rekonstruktorów dotarło w czwartek do Wolina. Rozpoczął się tam 30. festiwal Słowian i Wikingów. Pasjonaci życia jak we wczesnym średniowieczu przyjechali dosłownie z całego świata.
Skąd najdalej przyjechali Wikingowie i Słowianie?
Najdalej Wikingowie przyjechali z Chile, Argentyny, Stany Zjednoczone, Kanady.
Zawsze się zastanawiam, jakim cudem w Chile mamy Wikingów.
No, powiem tak, że...
Daleko podróżowali, ale aż tak?
Filmy amerykańskie dotyczące Wikingów tak spopularyzowały ten ruch rekonstrukcyjny, że miłośnicy Wikingów tam się też znajdują.
Mówił naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Wojciech Celiński z Wolińskiego Centrum Słowian i Wikingów. Największa tego typu impreza potrwa do niedzieli. A w faktach teraz czas na rozmowę. Nie boję się Zielonego Ładu. Dużo zostało w nim zrobione, uproszczone, mówił w rozmowie z RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski. Piotr Salak pytał go także o szacowanie szkód rolniczych.
Ujednolicać system szkód rolniczych, czy nie w takim razie?
No jeżeli ujednolicimy system szacowania szkód, to pewnie musiałyby być jedne zasady. Dzisiaj firmy ubezpieczeniowe mają różne stawki, różne możliwości
ubezpieczenia. Ale na tym polega problem, jak rozumiem.
Jeżeli w ogóle potrzebuje system ubezpieczeń takiego systemowego podejścia i to jest też jedno z wyzwań, które przede mną.
Ale to jednym słowem pan mówi o tym, że trzeba zreformować cały system ubezpieczeń, a nie tylko chodzi
tak,
o szkody
rolnicze. Tak, coraz częściej mówią, że system ubezpieczeń powinien być obowiązkowy i powszechny.
Pan się boi Zielonego Ładu?
Nie boję się Zielonego Ładu. Dużo
ale
zostało zrobione w tym Zielonym Ładzie. Uproszczenia, zmiany w ekoschematach, to wszystko służyło temu, żeby dotrzeć do rolników z lepszą ofertą.
A Karol Nawrocki mówi chociażby w swojej kampanii wyborczej, Karol Nawrocki, prezydent elekt, mówi, że chce odrzucić Zielony Ład. Pan uważa, że to jest niemożliwe.
Ja mówiłem zawsze, że nie ma tak dużego kosza, żeby wyrzucić Zielony Ład, ale trzeba go reformować, zwłaszcza dzisiaj w sytuacji tej geopolitycznej powinniśmy zluzować pewne normy i obwarowania.
Ale to jeżeli pan tak mówi, to znaczy, że ewentualne referendum w sprawie odrzucenia Zielonego Ładu jest bezzasadne pańskim zdaniem, tak?
Uważam, że my wszystko powinniśmy zrobić, żeby te warunki Europejskiego Zielonego Ładu były przewidywalne, zdroworozsądkowe i na to rolnicy się godzą, bo od lat te działania środowiskowo-klimatyczne wypełniają pod warunkiem, że jest to spięte z dopłatami, można skorzystać z dodatkowych pieniędzy.
Ale jak pan zapyta rolników, to nikt nie powie, że tak, chce Zielony Ład, tylko żeby był trochę w innej formie, tylko wszyscy powiedzą nie, nie chcę w ogóle Zielonego Ładu.
Na protestach wszyscy mówili, że nie chcą Zielonego Ładu, jak rozmawiałem już w takich rozmowach kuluarowych, powiedzmy, mówią, żeby to było proste, żeby było to powiązane z dopłatami takimi dodatkowymi, wtedy będziemy się na to godzić.
A propos dopłat dodatkowych, to raczej rolnicy się obawiają tego, że tych pieniędzy z Unii będzie mniej. Już wiemy, że na wspólną politykę rolną w kolejnym budżecie Unii tych pieniędzy będzie o 20% mniej. Czy rolnik w Polsce dostanie mniej pieniędzy z dopłat?
Niekoniecznie w ramach pierwszego filaru tych pieniędzy jest mniej, ale mamy możliwość dołożenia tych pieniędzy z polityki spójności, z polityki konkurencyjności, co może być przeznaczone na rolnictwo, na obszary wiejskie i też ważne przetwórstwo.
No tak, ale to nie trafi bezpośrednio do kieszeni rolnika. To pójdzie na drogi, to pójdzie na infrastrukturę rolniczą.
Do tej pory też z WPR-u realizowaliśmy takie działanie. Gospodarka wodno-ściekowa, wodno-kanalizacyjna, budowa dróg, infrastruktury były realizowane z WPR-u.
A za dużo ludzi w Polsce dostaje opłaty w rolnictwie?
Dostają ludzie, którzy nie są aktywnymi rolnikami. Chcemy to zmienić.
1 200 000 ludzi dostaje dopłaty z Funduszu Wspólności.
Tak, a pomoc krajowa i inne działania pokazały, że około 500 000 rolników składa wnioski właśnie na taką pomoc i to oni czerpią zyski i ponoszą koszta gospodarowania.
Czyli co, ustawa o aktywnym rolniku?
Dokładnie tak.
Kiedy?
Jako jeden z priorytetów.
No, pół roku o tym słyszę, panie ministrze.
Projekt jest już złożony. Mam nadzieję, że zaraz trafi na zespół programowania prac rządu i trafi już do procedowania.
Za chwilę sobie jeszcze o tym porozmawiamy. Jeszcze chciałem pana zapytać o tą gorącą informację, która do nas płynie z Ukrainy. Plaga szarańczy na Ukrainie. Czy polskie rolnictwo jest zagrożone?
Póki co nam nie zagraża, natomiast będziemy działać wyprzedzająco, tak jak chociażby w przypadku pryszczycy, której nie wpuściliśmy do Polski, tak samo z szarańczą. Będę rozmawiał z departamentem, żeby mieć przygotowane środki, zgody na użycie, jeśli by się ten temat pojawił w Polsce.
Ale konkretnie teraz a propos tej szarańczy. Może pan powiedzieć już jakieś konkrety, jeśli chodzi o walkę z tą szarańczą, czy nie?
Dzisiaj tego problemu u nas nie ma i nie było, więc tutaj będziemy obserwować to, co się dzieje w Ukrainie, będziemy przygotowywać rozwiązania, bo dzisiaj możemy zastosować różne i środki, i metody, bo chociażby opryskiwanie pól z dronów. To nie jest prawnie też uregulowane. To wszystko musimy przygotować, bo są możliwości, natomiast wiele rzeczy jest prawnie nieprzygotowane.
Takich konkretów do pana jest mnóstwo, do takich konkretnych pytań.
Chociażby taka
sprawa jak sprawa rolnika Szymona Kulki. Pan zna doskonale historię, tak jest. To jest rolnik z Podłodzi, o ile dobrze pamiętam, tak, który został skazany przez sąd za to, że...
Z panem Szymonem Kulką znam się już dłuższy czas. Dlaczego? Bo...
Ja tylko powiem, że został skazany za to, że zapach z jego chlewni przeszkadzał sąsiadom, ma zapłacić 120 000. I teraz pytanie jest takie, bezpośrednie pytanie. Tak. Czy PSL pokryje te pieniądze, czy nie?
Ja się umówiłem z panem Szymonem Kluką, że część pieniędzy, bo 80 000+ zostało zebranych w ramach zrzutki prowadzonej w internecie. I drugą część, tą część, która brakuje, powiedziałem, że pokryjemy z pieniędzy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ale czyli nie całość, rozumiem?
Nie całość i ja to komunikuję od początku, że zapłacimy pieniądze na te, na które się umówiliśmy z panem Szymonem Kulką.
To teraz porozmawiamy w takim razie o tym, sprawach rolników już szerzej. Pan złożył doniesienie do UOKiK-u w sprawie zmowy cenowej?
Tak, napływały sygnały, że w kwestii handlu handlu, skupu wiśni, owoców może dochodzić do zmowy cenowej i złożyłem taką prośbę do prezesa UOKiK-u, żeby przyjrzał się sprawie, bo to są sygnały, które płyną, a to prezes UOKiK-u jest właściwy do tego, żeby to sprawdzić i reagować.
A czyja to jest zmowa cenowa?
No, to są osoby, które zajmują się handlem, które prowadzą skupy. Nie wiem, czy ja dlatego pytam prezesa, żeby to sprawdził.
Ale to nie pierwszy raz, kiedy są takie doniesienia o zmowie cenowej. Pan wie doskonale i UOKiK też już odpowiadał na tego typu prośby i reagował i mówił, że nie ma mowy o żadnej zmowie cenowej. To bodajże był 2021 rok.
Panie redaktorze, dostajemy sygnały, które trzeba sprawdzić, a tutaj już jest konkretne działanie dla odpowiednich służb, organów, żeby takie rzeczy sprawdzać.
A co to oznacza zmowa cenowa? To znaczy, że to...
Że może być ta cena zaniżana, chociażby sprowadzane mogą być owoce z innych krajów, a nasi producenci mają problem, żeby uzyskać cenę, która zapewni im opłacalność i w ogóle funkcjonowanie.
A gdy już rozmawiamy o cenach i niepokojach producentów, pan uważa, że porozumienie z Mercosurem to jest niebezpieczne, to może zabić polskie rolnictwo?
Może nie zabić, ale mocno wyhamować. Oczywiście nie znamy wszystkich tutaj argumentów za i przeciw, bo więcej jest dzisiaj oczywiście tych przeciw, bo my stoimy rolnictwem. Wartość eksportu produktów rolnych w 2024 roku to 231,5 miliarda złotych.
Ale też trzeba powiedzieć, panie ministrze, że bo ile dobrze pamiętam, rolnictwo to 3% polskiego PKB.
15% wartości całego eksportu. I to nie, to ja wiem, że przez ten wskaźnik PKB patrzymy, natomiast my nie mamy bogactw naturalnych, nie mamy jakichś niezwykle rozwiniętych technologii, a w dziedzinie rolnictwa naprawdę udało nam się zrobić dużo. Dzisiaj najnowocześniejsze w Europie zakłady przetwórcze, zakłady mleczarskie i mamy ogromny potencjał. 75% tego eksportu szło na rynki europejskie, 25% na rynki krajów trzecich.
Ale wracając do tego Mercosuru, bo Unia Europejska podpisała porozumienie, to w takim razie jak my chcemy się nie wywiązać
nie
z tego
zostało
porozumienia?
Porozumienie podpisane, bo tam pani przewodnicząca Ursula von der Leyen złożyła, parafowała te porozumienia i też pamiętajmy, że te polityczne uzgodnienia, one zapadały w 2019 roku, bo dzisiaj przez opozycję jesteśmy krytykowani, rozliczani z Mercosur, a z tyłu głowy każdy powinien mieć, że to już dawno zostały, ponad 20 lat te rozmowy trwają.
To konkretnie, panie ministrze, bo trzeba zabrać mniejszość blokującą. Mamy taką mniejszość, nie?
Na dzień dzisiejszy nie mamy. Mamy oczywiście najlepsze uzgodnienia z Francją, ale rozpoczynam rozmowy również z Irlandią, z Austrią, z Włochami. Tam, gdzie się pojawiają sygnały, że może być podobne stanowisko do naszego, będziemy rozmawiać. Belgia, o tym będziemy rozmawiać, żeby w takim kształcie na pewno umowy nie podpisać.
A jeżeli się nie uda zabrać tej mniejszości blokującej, to co wtedy?
Na razie innych wariantów nie zakładam. Analizy robimy pełne, żeby mieć pełną wiedzę. Pracujemy, żeby zbudować mniejszość blokującą.
Cała rozmowa Piotra Salaka ze Stefanem Krajewskim jest na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o czwartej.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.